Witam was, kochani, słowami, które zawsze jestem przyzwyczajony mówić. Chwała Bogu. Kochani, ja przyzwyczajony jestem i coraz bardziej się do tego przyzwyczajam. Myślę, że to jest dobra rzecz i dobre przyzwyczajenie. Ze słów pastora, który często powtarza takie słowa, że Bóg mieszka w chwale swojego narodu. I to ono coraz bardziej mi dotyka. A kiedy naród Boży chwali Boga, to Bóg się tam przejawia, objawia, on tam lubi być, kiedy naród chwali Boga. Dlatego czytając Słowo Boże, czytając Biblię i ze swojego doświadczenia, które mam w życiu, kiedy wiem, że ustami, i nie tylko ustami, a często ile sił w naszych ustach, w naszym ciele bywa, uwielbiamy Boga, tam Pan przebywa. Z Biblii czytam, że kiedy naród Boży okrążał Jerycho, to przed tym, zanim upadły mury Jerycha, co naród zrobił? My wiemy, że oni obeszli 7 razy, ale co oni zrobili, zanim mury Jerycha zaczęły lecieć w dół? Pamiętacie to miejsce? Proszę, mówcie głośno, nie wstydźcie się. My rozmawiamy ze sobą bardzo odważnie, także ja jestem ten sam, co rozmawia z wami po nabożeństwie, przed nabożeństwem. Także możemy mówić śmiało. Co zrobili, kiedy przed tym, zanim mury zaczęły lecieć w dół? Wznieśli wielki okrzyk. Ja wierzę, że to był okrzyk dla jedynego prawdziwego, żywego Boga. I Bóg się odezwał na ten okrzyk i nie wytrzymały mury, które były bardzo grube. Kochani, z Nowego Testamentu, bo choć jest dużo takich przykładów, ale z Nowego Testamentu również przytoczę jeden przykład. 2 ludzi, tam było bardzo dużo ich, a w Nowym Testamencie było 2 ludzi, których imiona były Paweł i Sylas. Wiecie, i oni nie mogli chodzić, nie mogli oglądać tych murów, nie mogli nic wykonywać, bo ich ręce i nogi były zakute w dyby, bo tak jest napisane. Nie mogli się ruszać, byli w bardzo ciężkiej pozycji cielesnej, której nikt nie chciałby z nas być w nocy, szczególnie kiedy chce się odpoczywać czy spać. Ale w takiej sytuacji, kochani, ja czytam Słowo Boże i widzę, że oni modlili się i śpiewem wielbili Boga. Jak oni wielbili Boga? Tak, że słyszeli ich więźniowie w całym więzieniu. A więzienie w tamtych czasach, one nie były takie małe klateczki, ale one były z murów, grubych murów, były kraty i były okienka, były może drzwi, które niektóre były izolatki, gdzie nie mógł nikt, było całkowicie ciemno. Ale kochani, oni podnieśli głos. Z tej ciemności, w której się znajdowali, oni podnosili głos chwały i uwielbienia dla Boga. I wiecie co? Bóg był w tym więzieniu razem z nimi. I można powiedzieć, no jak? Tak był, że zaczęło się to miejsce i otworzyły się wszystkie bramy i spadły kajdany wszystkich, nie tylko apostoła Pawła i Sylasa, ale jest napisane wszystkich tych, którzy słuchali. To znaczy oni wielbili Boga i więźniowie się im przysłuchiwali. To znaczy głośno uwielbiali Boga, nie wstydząc się, ale podnosząc głos do Boga. Moim pragnieniem jest, aby zawsze, kiedykolwiek ktoś stanie na to miejsce, czy gdziekolwiek powie do ciebie chwała Bogu, to niech twoje usta nie milczą, ale podnieś swój głos i powiedz chwała Bogu. Nie wiem, czy mikrofon nie działa, czy... Oni nie mieli mikrofonów, kochani. Oni nie mieli głośników, zasilaczy, ale uwielbiali Boga. Kochani, moim tematem dzisiaj jest zapłata. Kochani, zastanawiałem się i myślałem sobie, Panie, co ja mam mówić? I wiecie, Pan dał mi na serce takie słowo zapłata. Zapłata. Nie myślcie sobie, że wykorzystując to słowo, wykorzystując miejsca ze Słowa Bożego, ja żądam od was jakiejś zapłaty, bo to może tak czasem wyglądać. Niektórzy mówią, o czym mówi, to jemu na tym zależy. Ale czytając Boże Słowo, ja znajduję bardzo dużo miejsc w Słowie Bożym, które mówią o pewnej zapłacie, różnych zapłatach, ale jedna jest najważniejsza. I pragnę przeczytać to miejsce, które będzie dla mnie ukierunkowało to, co będę mówił, a jest to miejsce zapisane w liście apostoła Pawła, który pisał swego czasu do Rzymian, do narodu pogańskiego w tym czasie Rzymian. I to już i tu jest zapisane w 6 rozdziale od 12 po 23 wiersz. Ja to miejsce przeczytam, a my wszyscy staniemy, jak pastor często mówi, i to jest dobre przyzwyczajenie. Czytamy w Słowie Bożym, kiedy rozważali naród, rozważał zakon, i to cały naród stał. Nehemiasz, Ezdrasz wyjaśniali zakon, cały naród stał wtedy. I to jest powaga do Słowa Bożego, i że jest ono prawdziwe, żywe i Słowem Boga naszego. Dlatego przeczytamy to miejsce, 6 rozdział. Rzymian od 12 do 23 wiersza. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy posłuszeństwu ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku posłuszeństwu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jaki więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem za zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo, dlatego, że jest ono prawdą. Prawdą o wczoraj, prawdą na dzisiaj i prawdą na jutro. I jesteśmy całkowicie pewni, że Ty, Bóg, który kontrolujesz jutro, całkowicie kontrolujesz i dzisiaj. Dlatego niech w imieniu Jezusa Chrystusa Tobie będzie chwała i w Duchu Świętym na wieki. Amen. Proszę, usiądźcie. Pan pobudził mnie do tego, abym mówił do was z tego miejsca, nie tylko do was, ale również do siebie. Jest to słowo, które poucza mnie i nas razem wszystkim w jakimś celu. Dlatego, że cel naszego życia od czasu, kiedy Pan Jezus zapanował w naszym sercu, Pan Jezus zamieszkał w naszym sercu. Pan Jezus oczyścił nas od grzechu, w jakim żyliśmy wszyscy, jakiemu oddawaliśmy się w posłuszeństwo, i końcem, i celem, tego grzechu jest śmierć, która już więcej nad nami nie panuje, dlatego że oczyścił Pan nas od grzechu. Dlatego, kochani, celem naszego życia dzisiaj jest życie wieczne. I chcemy dlatego przypominać zawsze, bo często zapominamy, kochani, do czego zostaliśmy powołani. I ten świat znowu, często przyzwyczajając się do tego życia z Jezusem Chrystusem, stajemy się, kochani, przyzwyczajeni, że tak ono jest, tak fajnie, tak dobrze z Jezusem i często zapominamy, skąd zostaliśmy wyrwani. Każdy, kto przebywał, w kogo sercu był grzech, kogo ciągnął grzech, kogo niszczył grzech, wie, z czego został powołany. I często dobrze sobie przypominać, w jakim dole byłem. Nie po to, żeby tam powracać, ale po to, żeby uwielbiać Boga, dlatego że od tego momentu, kiedy wyzwolił mnie i Ciebie Pan, za cel Twojego życia tutaj na ziemi jest życie wieczne. Osiągnąć życie wieczne. Nie utracić tego, co dał Tobie i mi Pan. Kochani, zapłata to jest takie słowo, które kojarzy się nam z pieniędzmi, może dla kogoś z jakąś walutą, czy zamianą waluty, czy złotem, czy srebrem. Zapłata. Kochani, i kontynuując to miejsce o zapłacie, chciałbym przypomnieć znowu nam wszystkim Słowo Boże, które zapisane jest w Księdze pierwszej Mojżesza i pierwszy rozdział i 26 po 31 wiersz. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobny do nas i niech panuje nad rybakami morskimi, nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszystkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. A potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem, wszystkim zaś dzikim zwierzętom, wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, dają na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, nastał poranek, dzień szósty. Kochani, ja przeczytałem to miejsce w celu przypomnienia, kogo stworzył Pan Bóg. Co Jemu Pan Bóg dał, co Jemu Pan Bóg poruczył, co Jemu Pan Bóg powierzył. Kochani, jakie warunki dla Niego stworzył tutaj na ziemi, kim ten człowiek był. I dalej ze Słowa Bożego czytamy, że ten człowiek był doskonałym stworzeniem, jakie stworzył Bóg na swój obraz i na swoje podobieństwo. Nie jest człowiek żadnym rezultatem ewolucji, przekształcenia człowieka z jakichkolwiek zwierząt, jak to niektórzy twierdzą, ale jest Słowo Boże, tak jak ono mówi nam, jest prawdziwe od początku do końca. I kochani, wiemy, że tak stworzył Pan Bóg człowieka i jesteśmy tego pewni na swój obraz, swoje podobieństwo i doskonałym go człowiek Bóg stworzył. I dalej czytamy w drugim rozdziale od 8 wiersza, w drugim rozdziale 8 wiersz. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. 9 wiersz. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I 10 wiersz. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na 4 odnogi. I 15 wiersz i do 17. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i szczekł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Kochani, nie przeczytałem wam nic nowego. Ja wiem, że wy to znacie i wielu z was może to miejsce powiedzieć na pamięć, co Pan Bóg uczynił, gdzie Pan Bóg osadził człowieka, co Pan Bóg jego dał, ale przypomnieć nam, w jakich warunkach był i żył człowiek, do czego postawił go Pan Bóg, jakie warunki dla niego stworzył życia, cudowne. Był to człowiek doskonały. Dlaczego mówię doskonały? Chociaż był stworzony z prochu ziemi, ale Bóg nie mówił do niego, że z prochu się powstałeś i z prochu się do prochu powrócisz. Bóg mówi do niego, dając mu pełne warunki, doskonałe warunki rządzenia całą ziemią. Był to człowiek doskonały. W tym możemy poznać, że tą doskonałość, że mógł się również z Bogiem spotykać. Mógł z Nim rozmawiać. Mógł z Nim przebywać. Miał kontakt z Bogiem. Ta doskonałość na tym polegała. I kochani, o tym mówi również, czytamy w psalmie 8 takie słowa. Ile lat minęło już od tego czasu, od upadku człowieka? My wiemy, w jaki sposób to się stało. Nie będę nam przypominał, bo wszyscy wiemy, ale 8 psalm mówi nam takie słowa. Psalmista Dawid wyznał coś, co Bóg uczynił dla człowieka i powiedział tak. 8 psalm. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest Twoje imię na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój ponad niebiosa, swój na niebiosa, z ust dzieci, niemowląt, ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc, gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełem rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, na to zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mórz, Panie Władco nasz. Jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Kochani, zobaczcie się, w jakich warunkach człowiek mógł żyć, być władcą, panować. Pan Bóg uczynił go właśnie takim. I wyznawali o nim wiele ludzi tak samo, wiedząc, do czego został powołany człowiek, ale ten człowiek pewnego razu utracił to. Kochani, utracił to wielkie Boże błogosławieństwo. Utracił to, co Pan Bóg dał mu. Nie ze względu na łaskę. Nie ze względu na to, że ten pierwszy człowiek był dobrym człowiekiem. Ale to wszystko zostało mu darowane jako stworzeniu, które stworzył Bóg. Wtedy jeszcze nie było łaski, nie było mowy o łasce, nie było mowy o miłosierdziu, ale była mowa o doskonałym stworzeniu na obraz i podobieństwo Boże. Kochani, i wracając do tego słowa zapłata, wrócę z tych niebiańskich okoliczności, w jakich żył człowiek, niebiańskich i okoliczności sadu Eden, raju, w jakim był człowiek. Wrócę troszkę, można powiedzieć, do teraźniejszego czasu, o zapłacie. Kochani, z czym nam się kojarzy zapłata? Słowo Boże mówi nam o zapłacie. Często, kiedy idziemy do pracy, kiedy podejmujemy jakąkolwiek pracę, podejmujemy ją ze względu na to, żeby mieć jakąś zapłatę za to. Żeby mieć na życie, żeby mieć na opłaty, żeby z tego można było nawet jako wierzący udzielać innym błogosławieństwa, być błogosławieństwem dla innych i pomocą dla innych. My oczekujemy jakąś zapłatę. I kochani, ta zapłata jest uzgadniana przeważnie na początku. Co ja za to będę miał? Ile ja będę zarabiał? I pracodawca mówi ci, że będziesz miał tyle i tyle na godzinę, czy na miesiąc, czy na rok. I ty mówisz tak albo nie i odchodzisz. Ugadzasz się ze swoim pracodawcą. To jest normalne, o tym wiemy i nie musiałbym mówić. Kochani, nawet w Słowie Bożym jest napisane pewne miejsce, które jest napisane w Mateusza. W Mateusza jest napisane, nie będę już go odczytywał, ale przypomnę nam, że jeden gospodarz wychodził na rynek i szukał pracodawców od samego rana. I kochani, i od samego rana powoływał pracodawców do swojej winnicy, aby tam pracowali. I przez cały dzień, i z rana, w południe, po południu, wieczorem, i jeszcze przed samym końcem, kiedy już by miał się rozliczać z tamtymi pierwszymi ludźmi, jeszcze mówi: czemu wy tu stoicie cały dzień próżnując? Idźcie i pracujcie jeszcze chociaż ten ostatni moment. Pracujcie, kochani. I wszyscy pracowali w tym ogrodzie i przyszedł moment zapłaty. Kochani, przyszli pierwsi, przyszli ostatni, którzy pracowali tylko jedną godzinę, jest napisane, i Pan dał im tak samo, jak przyszli ci, którzy pracowali cały dzień i myśleli od razu. Wiecie, jak ten, który godzinę, zobaczcie, jaki człowiek ma rozum. Oni pracowali tylko godzinę, dostali po denarze. To znaczy, że jak ja przyjdę, pracowałem cały dzień, dostanę, jak on godzinę pracował, a ja może 12 godzin. Nie, znaczy, ja będę miał 12. Ale przyszedł do niego ten, co pracował te 12 godzin i dostał też denara. Oburzenie było w nim. Oburzenie, wiecie, i to każdy z nas mamy taki charakter, oburzylibyśmy się i powiedzieli, no to jak? To jest niesprawiedliwość. Ale Pan mówi do niego: przyjacielu, czy nie zgodziłeś się ze mną za denara? Zgodziłeś się pracować 12 godzin za denara. Co ciebie to obchodzi, co ja robię z tym, co jest moje? Ja chcę jego wynagrodzić. Tak samo jak ciebie. Kochani, Boża sprawiedliwość często nie da się nam umieścić w głowie, bo ta zapłata, o której wspomniałem, odnosi się do zbawienia ludzkości, która rozciąga się od początku aż do końca. Ci, którzy od początku, kiedy uwierzyli, pracowali przez całe swoje życie, aż do dnia, kiedy zostali pochowani w grobie, otrzymają to samo, co ten, który przed samym końcem przyjścia Pana może pracował tylko i został zbawiony może 20 minut przed tym, zanim przyszedł Pan, i otrzyma to samo. Kochani, taka jest sprawiedliwość Boża. I my wiemy, że należy zapłacić. Temu, który pracuje, należy zapłacić. Słowo Boże nam o tym mówi. W Księdze Mojżeszowej, w 5 Księdze Mojżeszowej możemy odczytać takie słowa. Jest to słowo zakonu, ale jak ono ważne dla sprawiedliwości ludzkiej i żeby nie krzywdzić człowieka, to zostało zapisane dla tych, którzy mieli swoich najemników, mieli swoich tych, których najmowali, aby pracowali dla nich. I 24 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej i 15 wiersz mówi nam tak: w tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko tobie i miałbyś grzech. Kochani, już można powiedzieć, no cóż, dzisiaj są inne umowy, jest raz na tydzień zapłata, raz na dwa, raz na miesiąc. No, to jest umowa. Ale jeżeli tutaj Boże Słowo pokazuje, na pewno taka umowa była między najemnikiem a pracodawcą, że miał mu zapłacić na końcu dnia za jego pracę. I Słowo Boże, o którym wspomniałem z Ewangelii Mateusza, tak się stało. Za cały dzień, którzy pracowali, przyszli na koniec dnia, żeby otrzymać zapłatę. Więc to było bardzo ważne, żeby tego najemnika, tego pracodawcę wynagrodzić we właściwym czasie. Żeby on nie narzekał, żeby on nie wołał do Boga przeciwko pracodawcy i miałbyś grzech. Dlatego dla nas wszystkich może to być również pouczenie dla tych, którzy są pracodawcami, żeby nie zatrzymywali, bo Słowo Boże mówi o tym bardzo dokładnie w trzeciej księdze, w czwartej księdze Mojżeszowej, czy w trzeciej księdze Mojżeszowej, przepraszam, i dziewiętnasty rozdział również mówi podobne słowa w trzynastym wierszu. Nie będziesz uciskał swego bliźniego, nie będziesz go obdzierał, nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Nie będziesz zatrzymywał u siebie. Bardzo często tak, wiecie, ja ci jutro zapłacę, ja ci jutro oddam. W księdze Salomona również są takie słowa, jeżeli miałbyś coś zapłacić, nie mów, idź i przyjdź jutro. Jeżeli to możesz zrobić dzisiaj, jeżeli możesz zapłacić, to są pouczenia do zapłaty, można powiedzieć, tej materialnej, ludzkiej. To Boże Słowo nam o tym mówi. Możemy to przestrzegać, a możemy nie. Ale wtedy, kiedy nie będziemy tego przestrzegać, co jest napisane w Słowie Bożym, to również pragnę przeczytać jedno miejsce, które mówi nam tak. I to już napisał Jakub. On był przełożonym zboru w Jerozolimie i było bardzo dużo ludzi. Tam były tysiące członków tego zboru i musiał on ich pouczać. I doszło to słowo do nas, do dnia dzisiejszego. I w pewnym miejscu on widział różnych bogaczy, którzy przychodzili, byli wierzącymi ludźmi i dawali pracę innym. I on im dawał również pouczenie i nastawienie, aby o jednej rzeczy pamiętali. Piąty rozdział od pierwszego do szóstego wiersza przeczytam. Z odwagą, kochani, bo to jest Boże Słowo, żeby nikt nie miał nic przeciwko mnie, ale pamiętajmy, że jest to Boże Słowo. Jeżeli ktoś miał jakiś żal, to miejcie żal do Boga, że On to umieścił w Biblii dla nas, abyśmy o tym wiedzieli. A teraz wy bogaczcie, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Nikt z bogatych ludzi nie chciałby, żeby tak się stało. Więc złoto wasze i srebro ześniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam. I strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata, kochani, zatrzymywana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy. A wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach. Utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie upiera się wam. Kochani, jest to mocne słowo ostrzeżenia dla wszystkich, którzy mają swoich pracowników, aby nie zatrzymywali zapłaty takich. Bo już może nie ci pracownicy, ale ta zapłata, jest napisane, woła i krzyczy. Kochani, jest to mocne słowo dla nas i pamiętajmy o tym, o sprawiedliwości, jaka jest w Bogu i jaka została przekazana dla narodu wierzącego, żeby nie postępować jak w ten sposób, jak postępuje świat. Kochani, i dalej, dlatego mniej chciałbym mówić, więcej przeczytać, dlatego że Słowo Boże jest ważniejsze niż to, co chciałbym powiedzieć ja. Dlatego Mateusz, to znaczy Łukasz, 6 rozdział, 35 wiersz. Łukasz, Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 35 wiersz. Czytamy takie słowa. 6 rozdział i 35 wiersz. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Pan Jezus tutaj mówił w nauce o błogosławieństwach, o groźbach, o przekleństwach, kochani. Jakie groźby spadają na nieposłusznych, jakie są błogosławieństwa dla posłusznych. I kochani, Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie, pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Kochani, pamiętajmy, że Bóg jest dobry nawet dla niewdzięcznych i dla złych. Kochani, dlatego miłujcie ich nieprzyjaciół waszych i dobrze im czyńcie, pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. Nad tym mógłby mnie ktoś schwycić tutaj i powiedzieć: no ale jak? Ja mam nie czekać zwrotu pieniędzy, które ja pożyczyłem. To kochani, mnie na tym nie chwycicie, bo nie są to moje słowa, więc z odwagą mówię: dobrze czyńcie, pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie. Nie tylko będziecie nazwani, ale będziecie synami Najwyższego, co kochani, jest dla nas wysokim wyróżnieniem i dla ciebie, jeżeli będziesz w ten sposób postępował. To jest zapłata dla ciebie za twoje serce miłosierne. Kochany, nie odwracaj się od tych, którzy potrzebują, ale pożyczaj. Znam człowieka, który był winny komuś 5000 i wiecie, nie było z czego oddawać i rozmawia z tymi ludźmi, mówi: słuchajcie, no ja już będę wam starał się pomału oddawać, my będziemy się starać pomału oddawać, a ten człowiek mówi, wiecie, to jest nasza radość, że mogliśmy pożyczyć wam, nie musicie tego oddawać, kochani. O, jaki szczęśliwy był ten człowiek, ale przyszedł pewien człowiek, który, można powiedzieć, może na coś niepotrzebne chciał pieniądze i przyszedł, zapukał do tych drzwi, u którym przebaczono 5000 i mówi: czy możecie pożyczyć mi 50 dolarów? To jest jak 1%. I zaklinał się na wszystko: ja wszystko jutro oddam. Po dzisiejszy dzień to nie zostało oddane. Ale kochani, ten człowiek nie wypomina, ci ludzie nie wypominają jemu tego, dlatego, że o wiele, wiele więcej zostało im przebaczone. Kochani, czy nie tak powinniśmy? Jaka zapłata tym bardziej za to będzie u Boga? Kochani, wiele miejsca i przykładów możemy na ten temat czytać w Mateuszu, rozdział 5. Kochani, czytamy takie słowa. Mateusz, rozdział 5, też podobne miejsce. 12 wiersz. Radujcie się i weselcie. 11, wezmę od 11. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć, prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło, ale tu jest jeden warunek: ze względu na mnie. Pan Jezus mówi, ze względu na mnie, nie ze względu na może coś niedobrego, co czynimy, ale jeżeli będą wyrządzać, prześladować, złorzeczyć, kłamliwie o was mówić, ze względu na mnie, dlatego że jesteś Jezus, sługą Pana naszego Jezusa Chrystusa, dlatego że dla Niego służysz, Jego ma sercu i ze względu na to będą mówić na ciebie źle, to wtedy, kochani, pamiętaj, że jesteś błogosławionym człowiekiem. Tak jest napisane. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza jest obfita na niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Kochani, jeżeli by ktoś kubek wody, jest napisane o tolerancji, o wywyższeniu, o uniżeniu się przed innymi. Kochani, wiele miejsc możemy czytać, jeżeli by ktoś podał komuś kubek zimnej wody ze względu na mnie, to wiecie, co Pan Jezus powiedział? Nie straci zapłaty swojej. Kochani, jakie to jest cudowne. Boże obietnice! I idąc dalej, bo mój czas się kończy, to chcę powiedzieć jedno, że to miejsce, w którym kiedyś byli pierwsi ludzie, ten raj, ten Eden, to doskonałe miejsce stworzone dla doskonałego człowieka, które utracił, wiele lat przeminęło, aby zostało ono odzyskane. Kochani, tak jak przeczytaliśmy, zapłatą za grzech jest śmierć. Kiedy oni zgrzeszyli, umarli. ich życie, kontakt z Bogiem się utracił. Utracili te piękne warunki, jakie były dla nich stworzone. Ten kontakt z Bogiem, ta rozmowa z Bogiem, ta, wiecie, to, co człowiek tak bardzo by pragnął w dzisiejszych czasach, mieć kontakt z Bogiem. Jakie to jest cudowne. Przyszła śmierć przez jednego człowieka, kochani. Ale darem łaski dla nas wszystkich jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Pan Jezus, o którym nam tak, kochani, dobrze jest mówić, bo jest On Panem naszego życia. Nawet można powiedzieć, jesteśmy uzależnieni od tego, aby mówić o Jezusie Chrystusie. Uzależnieni, żeby o Nim mówić. Nie możemy przestać o Nim mówić, bo jest On naszym życiem. Jak mogę przestać mówić o moim życiu, o moim Zbawicielu, który wykupił mnie, kochani? Jesteśmy uzależnieni i biada nam. Apostoł Paweł nawet tak pisał, biada mi, gdybym o tym nie mówił. Pan Jezus, który umarł na krzyżu, zapłacił. Zapłata za ten grzech została zapłacona. Jak przez jednego człowieka na tą ziemię i na całą ludzkość przyszło potępienie, przyszła śmierć, to Pan Jezus zapłacił cenę okupu za wszystkich ludzi. Kochani, okup, czy ta zapłata stanowi centralną właśnie część w boskim planie zbawienia. Ta zapłata, nie było nikogo na ziemi, ale ta zapłata znajdowała się właśnie w Jezusie Chrystusie. Okup złożony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na ręce boskiej sprawiedliwości uwolnił człowieka od wyroku wiecznej śmierci, ciążącej na całym rodzaju ludzkim, na mocy prawa dziedzictwa, potępienie, jakie było w Adamie spowodowane pierworodnym grzechem, przeszło na całe jego potomstwo do dzisiejszego dnia. Okup z greckiego języka antilotron oznacza okup, równoważną cenę. Musiała być równoważna cena zapłacona za to, co się stało. A więc pierwszy człowiek, Adam, zanim zgrzeszył, był doskonałym człowiekiem, tak? Był doskonałym człowiekiem, zanim zgrzeszył. I tylko doskonały człowiek i doskonała zapłata stanowiła cenę i stanowił cenę równoważną, by można było na człowieka wykupić. Doskonały człowiek i nie było nikogo doskonałego na ziemi, dlatego na wykupienie jednego człowieka osadzonego przez boską sprawiedliwość potrzebna była tylko jedna śmierć. Jak jeden zgrzeszył, tak jedna śmierć mogła wykupić nas wszystkich spod tego przekleństwa wiecznej śmierci. I od złożenia okupu przez Pana Jezusa uzależnione było pojednanie człowieka z Bogiem. Kochani, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy nie myśleli, że coś zrobiliśmy, że dzisiaj zasłużyliśmy zbawienie. Jego zapłata, którą dzisiaj wspominaliśmy i przyjmowaliśmy, tą zapłatą zostaliśmy. Dlaczego Pan Bóg chciał tą zapłatę? Dlaczego potrzebna była ta równoważna zapłata? Bo Pan Bóg sprawuje rządy według swojej sprawiedliwości, nie według człowieka, nie według nas. Ze Słowa Bożego wynika, że Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu uważa za najlepsze czynić absolutną sprawiedliwość w tym celu, by Jego miłość mogła działać sprawiedliwie w stosunku do wszystkich. I apostoł Paweł na zakończenie przeczytam, powiedział takie słowa w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 21 i 2 wiersz, mówi tak. Skoro bowiem przez jednego człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyszło i zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. Kochani, i 1 Tymoteusz, 2 rozdział, 5 i 6 wiersz. Albowiem jeden jest Bóg, i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich. Kochani, człowiek Jezus Chrystus, człowiek Bóg. Oto słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.
I przez to słowo, przez Jezusa Chrystusa zostaliśmy wykupieni na powrót do Królestwa. Abyśmy ten raj, który utracił Adam, aby ten sad Eden, aby tą doskonałość nie na zewnątrz, ale wewnątrz nas, tak jak Pan Jezus powiedział, bo Królestwo Boże wewnątrz was jest. To Królestwo Boże to jest radość i pokój w Duchu Świętym. Ono może nie jest tym zewnętrznym, ale ono wewnątrz ciebie. To, co utracił Adam przez swój grzech, Pan Jezus zapłacił, aby on wrócił do ciebie, do środka. I choć w ciele ponosimy wszyscy śmierć, to w duchu zostajemy ożywieni. I to jest, za co chcę chwalić Boga. I chcę, żebyśmy wszyscy razem w tym momencie głośno powiedzieli: chwała Bogu! Amen.
Teraz będziemy modlić się o nasze potrzeby, ale oficjalnie zakończymy nabożeństwo. Także powstańmy, aby Bogu podziękować. Zakończymy. Ci, którzy macie czas, zapraszamy do kawiarni, abyśmy tam mogli porozmawiać. Także, a ci, którzy macie potrzeby, aby dzisiaj wrócić do domu uzdrowiony w ciele, uzdrowiony w duchu, uwolniony z radością. Może nie masz pokoju, może masz problemy ze snem, jakikolwiek problem w twoim życiu, Jezus czeka na ciebie. Poproszę starszych zboru i też diakonów, abyśmy sprawnie tutaj na środku się modlili. A teraz oficjalnie zakończmy nasze nabożeństwo, dziękując Panu. Panie, Ty byłeś wśród nas, jesteś i będziesz. Taka jest Twoja obietnica. My Tobie dziękujemy za Twoje słowo, za to wszystko, co dzisiaj się tu działo, dla Twojej chwały. Ciebie wywyższamy i Ciebie uwielbiamy. Dałeś nam tak wiele obietnic w swoim słowie. Dałeś nam słowo Twoje, słowo Rema, Panie, że ten Kościół będziesz błogosławił, będziesz poszerzał, będziesz zbawiał, uzdrawiał i uwalniał, Panie. Będziesz potwierdzał swoimi znakami i dzisiaj w oczekiwaniu po tym, co Boże Rany słyszeliśmy, to, co Słowo nas zachęciło, Panie, chcemy odebrać jeszcze błogosławieństwo poprzez modlitwy, chcemy się modlić jeden o drugim, tak jak mówi Twoje Słowo, aby kłaść ręce na chorych, aby wypędzać demony. Panie Jezu, aby Twoja moc wstępowała, bo Ty to czynisz, to jest realne i wierzymy, że tak to będzie w oczekiwaniu. Halleluja. Amen. Tak niech Bóg nas błogosławi, zejdźmy na dół do kawiarni i tam za chwilę zejdziemy, a teraz poproszę starszych, diakonów i ci, którzy macie potrzeby, mamy olej, będziemy się o was modlić, o wszystkie wasze potrzeby. Także przyjdźcie na środek tutaj. Amen. A ci w spokoju wyjdźcie, żeby nie było zamieszania za dużego. Pan z nami. Do następnej niedzieli.